Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Nazywam się Łukasz Baszczak, jestem analitykiem w Polskim Instytucie Ekonomicznym i dzisiaj w podcaście gościmy Pawła Śliwowskiego i Andrzeja Kubisiaka, czyli odpowiednio pełniącego obowiązki dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego i zastępcy dyrektora. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć.
Szanowni Państwo, temat dzisiejszej rozmowy stanie się jasny, kiedy przeczytam nagłówek z gazety, artykułu z Gazety Rzeczpospolitej z 30 grudnia 2019 roku. Chiny. Nieznana choroba płuc zawładnęła miastem Wuhan w prowincji Hubei. Na razie mówi się o 27 chorych. Chorzy muszą być izolowani. Dwa tygodnie później całe miasto Wuhan było objęte lockdownem. W kwietniu 2020 roku mieliśmy już ponad milion osób zakażonych COVID-em, a we wrześniu 2020 roku liczba śmierci z powodu COVID-u przekroczyła także milion. Rozmawiamy o tym dzisiaj dlatego, że 4 marca 2020 roku, czyli 4 lata temu, w Polsce zdiagnozowano pierwszy przypadek właśnie COVID-19. Pan Mirosław z Zielonej Góry pojawił się w szpitalu zielonogórskim z objawami gorączki, duszności i utratą węchu i smaku. Także dzisiaj z panami dyrektorami porozmawiamy po prostu o tym, jakie były gospodarcze skutki COVID-u, które z nich widzimy do dzisiaj i generalnie, czy prognozy, które krążyły w debacie publicznej i naukowej, ekonomicznej 4 lata temu, czy coś z nich dzisiaj zostało. Może zacznijmy, Andrzeju, od ciebie. Jakbyś mógł przedstawić nam, jak wyglądały te pierwsze miesiące COVID-u 2020 roku, jak to wyglądało w Polsce?
Zanim opowiem o Polsce, tylko chyba zacznę od takiej krótkiej anegdoty, bo mam wrażenie, że w ogóle pandemia COVID-19 wywołuje w wielu osobach takie dosyć żywe wspomnienia i takie momenty, żeby sobie przypomnieć, jak to było wtedy i jak bardzo ten świat się trochę wywrócił nam do góry nogami. Ja pamiętam, jak na początku roku, w styczniu 2020 roku pojechaliśmy z delegacją z PIE na forum ekonomiczne do Davos i to był taki dosyć specyficzny moment, bo wtedy pamiętam, jak świat rozmawiał oczywiście o perspektywach związanych z klimatem, jak były dyskusje o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym, bo to był taki moment dosyć przełomowy, gdzie wydawało się, że kończy się pewien cykl koniunkturalny i że świat się szykuje na spowolnienie. Natomiast jedynym momentem, w którym dyskusja na temat tegoż nieznanego wirusa się pojawiała, to były komentarze, dlaczego nie ma delegacji właśnie z Chin i co się dzieje, dlaczego właściwie oni tam nie przyjechali, się nie pojawili. No i było trochę takich anegdot, że to może jest taki kolejny wirus podobny do SARS, do takiej lokalnej epidemii, którą da się zatrzymać w Azji. I miałem wrażenie wtedy, że Europa i świat zachodni przyjmuje, że to jest bardzo odległy temat, mało nas dotyczący. I właściwie potem przez cały luty dochodziły do nas mniej czy bardziej alarmujące informacje z Chin. Pamiętajmy też, że Chiny bardzo mocno trzymały w tajemnicy te informacje. Pamiętajmy też, że mówimy o pandemii COVID-19 i ta 19 nie jest przypadkowa, bo ta pandemia realnie zaczęła w 19 roku. Do dzisiaj do końca nie wiemy, co ją wywołało. Jest kilka scenariuszy, nie mamy jednego tego potwierdzonego na 100%, tak żebyśmy pewnie wszyscy byli do niego przekonani. Natomiast potem to bardzo zaczęło przyspieszać i okazało się, że żyjemy w tak zglobalizowanym świecie, że nawet bardzo restrykcyjne lockdowny, jakie wprowadzano w Chinach, od właściwie początku nie doprowadziły do tego, że udało się wyizolować ten wirus w jakimś zamkniętym, w jakiejś zamkniętej przestrzeni i terytorium i zaczął się rozprzestrzeniać po prostu po świecie. I to było dosyć też ciekawe, jak to się działo tak realnie rzecz biorąc, bo wiele wskazuje na to, że po prostu dużą robotę zrobiły te linie lotnicze i fakt, że wiele osób się przemieszczało i dalej się przemieszcza przecież po świecie i w ten sposób on zaczął się bardzo mocno rozchodzić, a że miał tą specyfikę bardzo silnego rozprzestrzeniania się i że dosyć łatwo można było się zarazić, no to właściwie po kilku tygodniach, tak jak sam wspominałeś, no rozlał się prawie na cały świat.
Tak, w ciągu miesiąca w samym styczniu rozlał się po całej Azji Południowo-Wschodniej i dotarł do USA, ale co ciekawe, w USA tam pod koniec stycznia stwierdzono zachorowania u osób, które w ogóle nie podróżowały w ostatnim czasie, więc już widać, że tak naprawdę był tam wcześniej. W lutym Włochy stały się epicentrum pandemii i to było dość ciekawe, bo być może sport tutaj miał duże znaczenie.
Tak, no, trzymając się tych anegdot, to później nawet była potwierdzona informacja przez WHO, że w lutym odbył się mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Atalantą Bergamo a Walencją i odbył się on w Hiszpanii. No i wiele wskazuje na to, że kibice, którzy przyjechali z Włoch, przywieźli ze sobą właśnie wirusa i on dosyć mocno się rozprzestrzenił w czasie tego meczu i potem były kolejne ogniska w Hiszpanii, które zaczęły bardzo mocno się rozprzestrzeniać i jak wspominam sobie właśnie przełom lutego i marca 2020 roku, to wtedy patrzyliśmy na to, co się właśnie dzieje we Włoszech, co się dzieje w Hiszpanii. To były te najbliższe duże ogniska, jeżeli chodzi o COVID-19 i one zaczęły się rozprzestrzeniać potem bardzo mocno na Europę. I początek marca to był taki moment, kiedy mam wrażenie, że bardzo wiele osób sobie uświadomiło, że to jest realny problem także Europy i były wtedy dosyć nagłe, często paniczne ruchy ze strony różnych instytucji, czy publicznych, czy po prostu władz poszczególnych krajów. Były zamykane granice, była właściwie, na chwilę upadła nam strefa Schengen, się okazało, że ciężko opuszczać poszczególne kraje Unii Europejskiej, nie można się było przemieszczać, a dalej za tym poszły te najbardziej restrykcyjne lockdowny, bo mam wrażenie, że wiosna 2020 roku to był ten czas, kiedy ta mobilizacja poszczególnych społeczeństw też, ale też wsłuchiwanie się w to, co organy poszczególnych rządów mówiły do społeczeństw, też było bardzo respektowane i słuchane. I ten pierwszy okres lockdownów naprawdę był bardzo restrykcyjny. Załamał światowy handel, doprowadził do tak naprawdę ogromnych wstrząsów i podziałów gospodarczych, bo podzielił nam świat na te sektory gospodarki, które mogły dalej funkcjonować i na te, które nie były w stanie. Stworzył przestrzeń do bardzo dynamicznego rozwoju zdalnych usług i pracy. No i jeszcze mieliśmy później do czynienia z załamaniem się też części aktywności społeczno-gospodarczej, no bo po prostu lockdowny doprowadziły do tego, że część biznesów, część całych sektorów po prostu nie mogła w ogóle funkcjonować.
Dokładnie. Żeby uzupełnić ten obraz skrótu statystycznego i historycznego, to warto dodać, że według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce na COVID zmarło do tej pory 120 ponad tysięcy ludzi. Łącznie na świecie zmarło 7 milionów ludzi. W Polsce zarażonych było łącznie 6,5 ponad miliona ludzi, a na świecie zarażonych łącznie było ponad 700 milionów ludzi. Mała zagadka, czy wiecie, gdzie w tej chwili jest najwięcej obecnie zarażonych COVID-em? Jakieś strzały?
Stawiałbym na Chiny.
Gdzieś w Afryce przez niskie wyszczepienie?
W Rosji. Prawie 100 tysięcy przypadków według WHO. A zaraz potem Australia z 30 tysiącami. Natomiast chciałbym teraz przejść, Paweł, do ciebie, no bo tutaj mówiliśmy o takim skrócie wydarzeń, o lockdownach. Od razu, jak były wprowadzane lockdowny, pojawiła się dyskusja: a co z gospodarką? Pamiętam takie dramatyczne dane z USA z marca i kwietnia i początku maja, gdzie tam bezrobocie skoczyło do 15% i nagle w ciągu 2 tygodni wzrosła liczba bezrobotnych o 30 milionów. Wydawało się, że sytuacja jest dramatyczna. Jak oceniasz generalnie skutki pandemii gospodarcze po 4 latach i czy na przykład, kiedy dzisiaj mamy także wojnę na karku, czy wydaje ci się, że te dwie tragedie są w jakimś sensie porównywalne, czy któraś jest dużo gorsza?
To jest rzeczywiście trudne do porównania, bo to trzeba by było położyć na wadze miliony chyba ofiar śmiertelnych COVID-u i
tak, pod względem gospodarczym.
Setki tysięcy ofiar wojny to są dwie niewyobrażalne tragedie, takie trochę przebudzające nas z tego pięknego snu, że żyjemy już w świecie dobrobytu i pokoju i nic nam nie grozi i właściwie bardziej się przed COVID-em zastanawialiśmy, kiedy człowiek nauczy się transportować swoje wspomnienia i swoją świadomość na jakieś dyski zewnętrzne i łączyć się z jakimiś bioprocesorami, a tu się okazało, że zwykły wirus oddechowy potrafi rozłożyć na łopatki cały świat. Wydaje mi się, że nie można tego rozdzielić. To znaczy rzeczywiście Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że do końca 2023 roku ten zakumulowany koszt utraconych wartości w gospodarce światowej to jest 14 bilionów dolarów, czyli po angielsku 14 trillions of dollars. I to są ogromne koszty. Oczywiście te koszty rozkładały się nierównomiernie. Inne były też polityki. Wspomniałeś ten rynek pracy w Stanach. Stany Zjednoczone przyjęły trochę inną strategię ochrony niż Europa. I prawdopodobnie to, co jest najważniejsze, że ta gospodarka się nie załamała wtedy tak, jakby się mogła załamać i te straty były ogromne, ale odczuwamy już teraz nawet przy kumulacji z wojną powolne wychodzenie z tego dołka kolejnego już. No to jest skala reakcji państw na te wydarzenia. To znaczy my to porównywaliśmy z nieporównywalnymi kryzysami wcześniejszymi, chociażby z kryzysem finansowym i kryzysem fiskalnym w strefie euro sprzed dekady. I wtedy ta reakcja była mniejsza, wolniejsza. Jak to się mówiło, zrobiliśmy za mało i za późno. Teraz wręcz z perspektywy z takim mądrością etapu i z, jak to mówią psycholodzy behawioralni, hindsight bias, mówimy, że może zrobiliśmy za dużo w COVID-zie, że te pakiety fiskalne były zbyt duże i później dołożyły ognia do inflacji. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta reakcja państw, wprowadzanie tych programów osłonowych dla firm, dla ludzi, utrzymywanie miejsc pracy, wsparcie dla poszczególnych branż, to wszystko sprawiło, że przeszliśmy jednak trochę lepiej, niż mogliśmy się tego spodziewać. Oczywiście teraz jest nam łatwo mówić, bo sobie patrzymy z przeszłości. Ja pamiętam nasze rozmowy w pierwszych tygodniach pandemii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, gdzie zastanawialiśmy się, jakie branże trzeba monitorować, co się będzie działo. Patrzyliśmy na pierwsze dane właśnie z Włoch, gdzie wprowadzano pierwsze jakieś programy pomocowe. To tak naprawdę my myśleliśmy, że dotknięty zostanie transport, bo pozamykane może będą granice. Myśleliśmy, że może dotknięta będzie turystyka, że coś będzie trzeba może w szkołach i z pracą ludzi, bo dzieci nie będą chodzić do szkół, że to może zostanie zamknięte. A później parę tygodni później się obudziliśmy w świecie, gdzie właściwie kto musiał, ten tylko pracował i kto musiał iść do szpitala, do elektrowni, do fabryki, która nie może wstrzymać produkcji, ten szedł, a wszyscy pozostali zostali w domach. Więc teraz jest nam łatwo mówić, patrzeć z perspektywy, ale na początku tego kryzysu myślę, że wszyscy byliśmy bezradni.
I ty, wydaje mi się, że Paweł dotknął kluczowej kwestii, bo post factum łatwo nam dzisiaj powiedzieć, co było dobre, a co było złe, natomiast wtedy realnie wszyscy działali po omacku i w tak ogromnej niepewności, bo nie było badań, bo nie było danych, bo nie było dobrych, wyuczonych jakichś takich mechanizmów, co z tym robić tak realnie rzecz biorąc, nie było takich toolboxów. My wtedy bardzo mocno patrzyliśmy na to, co się działo w krajach azjatyckich, które walczyły z epidemią SARS i co wówczas zadziałało. Tylko że skala była zupełnie inna, te wirusy były inne i siła oddziaływania też była zupełnie, zupełnie inna. I gdy mówimy o tym, jak to się zaczęło i co pociągnęły, jakie konsekwencje później za sobą, no to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że był ogromny lęk i my nie możemy dzisiaj nie doceniać tej emocji, która wówczas występowała, bo ludzie realnie się bali o siebie, o swoich bliskich. Była masa dezinformacji. Nie wiem, czy pamiętacie te SMS-y, czy jakieś łańcuszki, które krążyły po różnych osobach, że a to zamknął Warszawę, że będą kordony policji, żeby sprawdzać ludzi, czy wychodzą, że nie będzie towarów w sklepach, bo wszystko zostało wykupione.
Światową sławę zdobył taki dokument Plandemia z maja bodaj 2020 roku, który, że no, prawda, jak się ogląda ludzi wierzących w płaską ziemię, to jest mniej więcej ten poziom.
Tak, i to też było tak, że w tych warunkach działania trochę po omacku, nawet bym powiedział, największe autorytety medyczne nie wiedziały do końca, w jaką stronę to może pójść i też mówili, musimy poczekać, musimy zobaczyć, musimy przetrwać. Pamiętam przewidywania takie i to też były nasze rozmowy, które na początku COVID-u u nas w PIE się odbywały. Jak długo to w ogóle właściwie potrwa? Na jak długo te pakiety osłonowe? Jaki jest horyzont czasowy właściwie? Ile tych pieniędzy powinno być zarezerwowane na osłonę miejsc pracy? na funkcjonowanie poszczególnych branż, gdy już wiedzieliśmy, że lockdowny będą bardzo twarde. I pamiętam, że pierwsze przewidywania i w ogóle pierwsze pakiety były na 3 miesiące do lata, bo wydawało się, że jak przyjdzie okres, kiedy jest mniejsze zagrożenie epidemiologiczne, kiedy te wirusy po prostu się mniej roznoszą, no to, że może pandemia się wtedy skończy, tak? I jesień nas bardzo boleśnie wyleczyła z tych złudzeń.
Pamiętam taki cytat tego głównego amerykańskiego doktora, on się zwał Fauci, który jest niejako służy za podsumowanie całego 2020 roku. It must get worse before it gets better. W tym sensie, że okazało się to prawdziwe przewidywanie, w tym sensie, że na koniec 2020 roku mieliśmy szczepionkę już. Ale Andrzeju, chciałbym cię w takim razie zapytać, skoro wspomniałeś wcześniej o tych twardych lockdownach i środkach, które nie wiedzieliśmy jak stosować, nie wiedzieliśmy w jakiej sile stosować. Czy któryś kraj twoim zdaniem w ogóle znalazł takiego świętego graala, to znaczy połączenie zarazem ochrony zdrowia obywateli i no, niehamowania gospodarki. Ja wiem, że to trudno zestawiać oczywiście, ale cały czas były dyskusje, a czy lockdown regionalny, czy rozwiązania tam singapursko-wietnamskie, takie bardzo twarde, czy może szwedzkie. Czy któreś z tych w ogóle krajów znalazło taki idealny środek? No bo tutaj jednak Polska na przykład nieźle się odbiła gospodarczo, ale kosztem jednak dużych nadmiarowych zgonów.
Tak, i to była dyskusja też. Ocena jest bardzo trudna pod tym względem, bo pytanie, co uznajemy za sukces w tym wypadku. Ja sięgnąłem do analizy, którą przygotował The Economist i z niej wynikało, że to kraje skandynawskie, ale nie Szwecja, a Finlandia i Norwegia. To były kraje, które miały najmniej nadmiarowych zgonów, a nie zacięły swojej gospodarki całkowicie. No tutaj ówczesna liderka rządu fińskiego uchodzi za osobę, która doprowadziła do tego, że jej kraj miał w Europie najmniej nadmiarowych zgonów, a z drugiej strony było dalej niskie bezrobocie i wychodzili z pandemii z bardzo niską inflacją też, więc wydaje się, że to tutaj kraje skandynawskie na świecie, jeżeli chodzi o kwestie ograniczania zgonów, wydaje się, że te bardzo ostre reżimy sanitarne w krajach azjatyckich, tutaj przykład Tajwanu jest bardzo często pokazywany, tam faktycznie udało się ograniczyć bardzo mocno rozprzestrzenianie się wirusa. Tajwan to był kraj, w którym w 2025 roku, słuchajcie, było 250 dni bez ani jednego zgłoszonego zakażenia. Więc mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których no jednak dawało się to zrobić, ale musimy też spojrzeć na to, że to są dosyć specyficzne kultury, dosyć specyficzne kraje, jeżeli chodzi o system ich zarządzania. I tutaj i o tym wiele mówiono w COVID-zie. Jakby była kwestia zaufania do rządu, do instytucji publicznych, do tych ludzi, którzy mówili do nas, co mamy robić. I kwestia tego, na ile ktoś to respektował, czy tego słuchał, czy uznawał, a to ja będę tym freeriderem. I pytanie, czy tych freeriderów mieliśmy kilku, czy kilkanaście tysięcy, czy kilka milionów. I jaki to jest procent populacji w tym wypadku, bo wydaje się, że te kraje kolektywistyczne z bardzo silnymi często reżimami, a więc to właśnie często charakterystyka wielu krajów azjatyckich, pod tym względem zdrowotnym sobie lepiej poradziły. One z drugiej strony też bardzo mocno ucierpiały gospodarczo na tych bardzo restrykcyjnych lockdownach, gdy się spojrzy na przykład szczególnie tych krajów uzależnionych od turystyki, no to tam do dzisiaj COVID jest wspominany jako pewne dramatyczne 2 lata, gdzie po prostu ci ludzie nie mieli z czego żyć realnie rzecz biorąc. I tam poziom zubożenia był bardzo, bardzo wyraźny i te kraje do dzisiaj nadrabiają straty. Z drugiej strony mamy takie kraje, o których już wspomniałeś, jak chociażby Stany Zjednoczone i ich odróżnienie od polityk europejskich, które bardzo elastycznie podeszły do COVID-u. Tak? Na takiej zasadzie, że tam bardzo szybko spadały wszystkie wykresy, były takie ściany, które po prostu, wykresów, które wyglądały jak w miarę płaskie, niewielkie zmiany, nagle one leciały o kilkadziesiąt procent w ciągu kilku tygodni, a potem się tak samo szybko odbijały w okresie wyszczepiania i odbudowy. A z drugiej strony mieliśmy tą Europę, która starała się gdzieś rozłożyć trochę w czasie, mam wrażenie, te efekty, trochę usztywniać te mechanizmy, żeby nie było takich wstrząsów i perturbacji, więc Po latach, gdy patrzymy chociażby na rynki pracy i na poziomy aktywności zawodowej, wydaje się, że model europejski jednak zadziałał lepiej niż amerykański w tym zakresie. z mniejszymi też chyba kosztami jednak społecznymi w tym wypadku. Choć oczywiście trudno zestawiać Europę ze Stanami jako całość, bo mamy różne regiony i różne mechanizmy.
Cieszy mnie, że poruszyłeś ten wątek Europy, dlatego że nie wiem, czy też to odczuwaliście, szczególnie te pierwsze miesiące lockdownu w 2020 roku, to był okres niezwykle wzmożonej aktywności różnych intelektualistów, naukowców, fundacji, które pisały i pisali, przypominam sobie na przykład Bruno Latura, czy Sławoj Żyżek, który napisał w 2 tygodnie książkę o COVID-zie, którzy pisali wtedy różne wizje, projekty nowej Europy, albo nowego świata, nowego społeczeństwa, albo nowej gospodarki. Na przykład tutaj ze strony Next Generation EU, czyli programu Komisji Europejskiej, takiego wsparcia jakby rozwoju, planu rozwoju popandemicznego, możemy przeczytać tak na samym początku. Oto Next Generation EU to więcej niż plan odbudowy, to jedyna w swoim rodzaju szansa na wyjście z pandemii z większą siłą, transformację naszych gospodarek, tworzenie możliwości i miejsc pracy w Europie. To projekt nowej Europy, w jakiej chcemy żyć. Mamy wszystko, by to osiągnąć. Mamy wizję, plan i uzgodniliśmy, że wspólnie zainwestujemy 800 miliardów euro. Pawle, wydaje mi się, że wtedy były pewne nadzieje albo obawy, ale zarazem plany, żeby trochę odejść od takiego typowo ekonomicznego, niektórzy powiedzą neoliberalnego modelu myślenia o gospodarce poprzez wzrost PKB. Mówiliśmy o odporności systemowej, o różnych takich celach, które państwa powinny sobie stawiać jako cele rozwojowe. Popularnością cieszyły się różne koncepcje przedsiębiorczego państwa i wspólnych inwestycji. Jak twoim zdaniem to się zrealizowało, zmaterializowało?
Rzeczywiście jest tak, że część z tych prognoz się zupełnie nie sprawdziła. To znaczy moim zdaniem to mówienie o tym, że świat będzie zupełnie inny, że nic już nie będzie takie, jakie było, to zupełnie nie poszło w tym kierunku. Tutaj, jeżeli mówimy o takich jaskrawych przykładach tego, że pewne mechanizmy, które rządziły światem, rządzą nim dalej, to jest to zestawienie, które pojawiło się w mediach społecznościowych i później podchwyciły to media tradycyjne, gdy jedna z hiszpańskich bodajże pielęgniarek czy lekarek wrzuciła zdjęcie Cristiano Ronaldo i powiedziała, skoro płacicie Cristiano Ronaldo miliony i dajecie jeszcze klubom zniżki podatkowe, żeby mogły płacić jeszcze więcej tym już i tak bogatym piłkarzom, to niech oni was teraz ratują, bo nam nic nie płaciliście, więc niech was ratują ci, na których tyle wydajecie. No i nie minęły 2 lata i mamy orgię wydatków klubów saudyjskich, które płacą jeszcze więcej i te limity, można powiedzieć, że przybiły sufit i wydatki na rozrywkę, na tego typu rzeczy są jeszcze większe niż były wcześniej, więc tutaj świat się zdecydowanie nie zmienił. Co do Unii Europejskiej, co do ogółem do zmian gospodarczych, to też musimy pamiętać, że te zmiany zaczęły się przed COVID-em. Jeżeli mówimy o takich procesach jak zastanowienie się nad chociażby koniecznością nearshoringu czy reshoringu, powrotu produkcji do krajów zachodu, to o tym mówiło się już przed 2020 rokiem i wynikało to głównie z napięć politycznych, z kosztów przenoszenia produkcji przemysłowej do krajów Azji i wywołanych z tym napięć społecznych i politycznych w niektórych regionach świata rozwiniętego, tej bogatej północy. Więc w tym wypadku COVID można powiedzieć, że stał się tylko potwierdzeniem pewnych tez, które czuliśmy, które widzieliśmy już. Nie pokazał tutaj nic nowego. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to też trzeba pamiętać, że Unia Europejska, państwa europejskie mają bardzo długą tradycję wypracowywania wspólnie kompromisów, dochodzenia do programów, tworzenia programów. To wieloletnie ramy finansowe są negocjowane, renegocjowane, ustalane. Zawsze jest ten sam teatr negocjacji, posiedzenia do późna w nocy, przełomy z piątku na sobotę, kolejne dokumenty publikowane najczęściej przez insiderów z Politico, którzy wrzucają tam, co tam nowego się znalazło w tych zapisach. Więc ten teatr się odbył również przy Next Gen. Czy to było coś przełomowego? No na pewno przełomowy był ten dług wspólny, który został zaciągnięty, otworzenie tej dyskusji, zintensyfikowanie dyskusji o zasobach własnych.
A mógłbyś opisać ten dług wspólny? Dlaczego to jest rewolucyjna rzecz, twoim zdaniem?
To wychodzi z, przełamuje trochę ten impas wielu lat, to znaczy przez lata mówiło się, że problemem integracji europejskiej jest sytuacja, w której Unia Europejska ma na przykład wspólną politykę handlową, ma wspólny rynek, ma niektóre polityki sektorowe wspólne, ale ma bardzo ograniczony własny budżet, to znaczy ten system składek członkowskich i bardzo ograniczonych zasobów własnych był przez wielu ekonomistów pokazywany jako problem blokujący rozwój i właśnie wstawianie na takie bardzo ambitne paneuropejskie programy rozwojowe. Więc to pierwszy raz zgoda państw narodowych na to, że Komisja Europejska na rynkach pożyczy pieniądze, które później będą według specjalnego algorytmu spłacane i z tego zostanie sfinansowana ta część grantowa i pożyczkowa Next Gen EU. No to była nowość i takie przełamanie tego imposybilizmu, no ale to jest też wpisuje się w dyskusje, które się toczyły przed COVID-em i te dyskusje trwają dzisiaj o tym, jakie powinny być zasoby własne, z czego te pieniądze tak naprawdę powinny iść na spłatę. Jest dyskusja wielka, jak bardzo na przykład z udziałów państw w ETS-ie należy refinansować ten dług. Więc te dyskusje będą trwały i one rzeczywiście będą się toczyć. Wydaje mi się, że to, co się zmieniło, to rzeczywiście świadomość, że państwo powinno działać i że państwo jako gwarant wolnego rynku, konkurencji nie musi być jednocześnie biernym obserwatorem, że są takie sytuacje, w których państwo powinno być aktywne i skuteczne i to zostało potwierdzone później w trakcie kryzysu energetycznego wywołanego wojną. To znaczy te duże programy osłonowe, ten Solidarność Europejska, która się pokazała w, chociażby w magazynach i przepływach gazowych, to wszystko pokazało, że jednak lekcja z COVID-u została wyciągnięta i państwa są w stanie silniej gospodarkę wesprzeć wtedy, kiedy jest to konieczne.
Czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że po pierwsze państwa odkryły albo zyskały, czy dogadały się w przypadku Unii Europejskiej na nowe, lepsze narzędzia interwencji gospodarczej, mówiąc ogółem, na przykład wspólne produkowanie szczepionek, połączenie biznesu i rządów, wspólny dług, który wspomniałeś, ale także po prostu szybsze reagowanie, co przydało się w czasie wojny. Teraz twoim zdaniem Unia Europejska jako taka jest bardziej odporna na tego typu kryzysy?
No to jest oczywiście trudne pytanie i zapewne trzeba by było bardzo sektorowo o tym rozmawiać. To znaczy widzimy, że przede wszystkim Unia jest bardzo silnie zróżnicowana i wraz z tym dużym wsparciem, które się pojawiło europejskim, zaczęły się też dyskusje o wsparciu krajowym i dyskusje o nieuczciwej konkurencji tych subsydiów dla przemysłu chociażby. I w ramach dyskusji o autonomii strategicznej zaczęto też dyskutować, czy zbyt duże wsparcie tych najsilniejszych fiskalnie państw nie jest złamaniem zasad wspólnego rynku i tej uczciwej konkurencji, czy nie łamie realnie zasad pomocy publicznej, które były częściowo zawieszone w COVID-zie, więc tu mamy pewien problem. Te różnice między poszczególnymi krajami, ich przewagami konkurencyjnymi, one nie zniknęły, więc państwa dalej będą się starały bronić swoich pereł w koronie swoich przemysłów. Więc tutaj oczywiście wciąż będziemy stawali przed takimi koniecznościami. To też widać obecnie w ramach kolejnych prezydencji i działań komisji z dyskusjami o tym, jak ten wspólny rynek tworzyć go rezylientnym, jak to się teraz modnie mówi, czyli właśnie odpornym na te kryzysy, ale jednocześnie nie zniszczyć tej jego podstawowej zasady, czyli swobodnego przepływu kapitałów na nim, swobodnego przepływu dóbr i jak nie spowodować sytuacji, w której pojawią się silniejsze dysproporcje między tymi poszczególnymi jego członkami.
Ale jest to chyba jednak jakiś postęp w stosunku do to, co wspomniałeś, aktywność państwa, która nie przeszkadza w rozwoju gospodarczym w stosunku do takiego typowo klasycznego, liberalnego ujęcia, że kryzys niszczy najsłabszych i Schumpeterowskiego i rozwija. Już właśnie chciałbym przejść do takiej bardziej szczegółowej cechy czy charakterystyki czasów COVID-u, która niektórych dotknęła bardzo, niektórych w ogóle. I chciałbym zapytać o to, jak to wygląda w Polsce, mianowicie praca zdalna. Czy to jest rzecz, która twoim zdaniem przyjęła się, została z nami? Czy tu są duże zróżnicowania? Jak to wygląda?
Czyli cofnę się jeszcze do twojego pytania odnośnie intelektualistów i wieszczonych zmian dalekosiężnych. Ja mam poczucie takie, że faktycznie my czuliśmy, mówię my, bo u nas w PIE też te dyskusje się toczyły. Sam napisałem na ten temat kilka tekstów, że świat po pandemii będzie inny niż ten przed i to nie była żadna jakby... Wydaje mi się wtedy nowatorska myśl. Wiele osób po prostu szukało tych argumentów, gdzie on będzie inny, w jaki sposób, że to miał być taki silny katalizator zmian. I z jednej strony to, co mówił Paweł, on przyspieszył część procesów, które gdzieś tam raczkowały wcześniej, bo pamiętajmy, że Przed nastaniem pandemii my obserwowaliśmy dosyć brutalną wojnę handlową pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. To była lampka kontrolna, która zapaliła się w Europie i powiedziała też nam, że musimy zadbać o własne interesy w warunkach, kiedy tutaj dwa światowe mocarstwa też się spierają i wiemy, że to jest proces, który i tak będzie długoterminowy i możliwe, że zaraz powrócimy do niego jeszcze ze wzmożoną siłą. Natomiast jednym z takich elementów, gdy spytałbyś pewnie w ramach sondy ulicznej, co ludzie pamiętają z pandemii COVID-19, szczególnie w dużych miastach, to powiedzieliby ci, że pracę zdalną na lockdownach. I to jest ciekawe w ogóle, bo to był jeden z kluczowych tematów, który był gdzieś tam podejmowany na samym początku. I ja miałem od początku tezę taką, że praca zdalna to jest czynnik, który jest w ogóle trochę niesprawiedliwy społecznie. Bo obejmuje tylko część społeczeństwa, która może tą pracę zdalną przejść. W Polsce to jest w ogóle bardzo mała grupa społeczna. My w szczycie pandemii nie dobiliśmy do poziomów 33%, jeżeli chodzi o wszystkie osoby, które są na pracy zdalnej. A mówiliśmy przecież wtedy o wiośnie 2020 roku, gdzie właściwie cały sektor publiczny, cały sektor edukacyjny, gdzie właściwie wszystkie biura, usługi związane z białymi kołnierzykami, wszystkie te zawody, które się dało przenieść na pracę zdalną, były przeniesione. Ja pamiętam, jak u nas pojedyncze osoby, w tym ja, przyjeżdżały do biura, do PIE, które mieści się właściwie w samym centrum Warszawy i to centrum Warszawy było puste. Jedyni ludzie, których mogłem spotkać na ulicy, to byli bezdomni. Nie było nikogo w mieście i wydawało się z tej perspektywy, że cały kraj pracuje na pracy zdalnej, ale to była perspektywa dużych metropolii, dużych miast. Tam, gdzie mieliśmy do czynienia z mniejszymi miejscowościami, gdzie było duże nasycenie przemysłem, rolnictwem, logistyką, czy handlem bezpośrednim, tam wszyscy ci ludzie przychodzili do pracy, co powoduje, że w Polsce większość społeczeństwa nie doświadczyło pracy zdalnej. Gdy patrzymy w ogóle na dane Eurostatu, takie uogólniające dane za cały rok, to w 2020 roku na pracy zdalnej było około 18% społeczeństwa zdalnej i hybrydowej. To jest taki wynik średnioroczny. Gdy spojrzymy z kolei na lata już, powiedziałbym, po-covidowe, a więc kiedy się skończyły jakiekolwiek lockdowny i spojrzymy na 2022 rok, to na pracy zdalnej już było tylko 12% społeczeństwa i to też tutaj wliczamy i pracę zdalną taką 100% i hybrydową. Więc trzymając się słów klasyka, musiało się zmienić wszystko, by nie zmieniło się nic, bo dzisiaj w Polsce niemal 90% osób pracujących pracuje stacjonarnie z biura albo z miejsc pracy, w których się znajdują. Na świecie toczy się ogromna dyskusja, są świetne badania, szczególnie amerykańskie w tym zakresie, Niklasa Bluma na przykład, który bada świetnie pracę zdalną i one pokazały, że przeszliśmy globalny eksperyment na żywym organizmie, który nam pokazał, że w krótkim terminie praca zdalna może zachować odpowiednią efektywność, że możemy być tak samo wydajni jak pracując stacjonarnie, ale po czasie okazało się, że gdy to trwa dłużej, kiedy to jest stan permanentny, ciągły, ta wydajność zaczyna się obniżać. Firmy zaczęły to dostrzegać, mierzyć, pojawiły się wyzwania szczególnie komunikacyjne, jak działać na wielu projektach. I dzisiaj widzimy trend, że firmy robią bardzo wiele, żeby ludzie do biur wracali. To jest jakby też konsekwencją tego, jest kilka innych elementów, bo pamiętam, jak w pandemii mówiliśmy, że nie będzie już delegacji, że upadną przez to linie lotnicze, że hotele będą miały mniejsze obłożenie, bo będzie mniej podróży służbowych, a pamiętajmy, że to jest bardzo duży kawałek tortu, jeżeli chodzi o czy właśnie transport lotniczy, czy zakwaterowanie. Dzisiaj po 2 latach już wiemy, że wyniki lotnictwa są porównywalne z tymi, które są przed pandemią. Gdy patrzymy na sektor hotelarski globalnie, on wcale nie jest w gorszym stanie niż ten, który widzieliśmy przed kryzysem pandemicznym. Ludzie dalej podróżują, dalej jeżdżą po świecie. Dalej są wielkie eventy, konferencje. Okazało się, że model hybrydowy czy zdalny nie zapewnia tego, co jednak spotkanie bezpośrednie. Idąc dalej, baliśmy się, co będzie dalej, jeżeli chodzi o wielkie wydarzenia, koncerty, teatry, eventy. To wszystko wróciło. I muszę tutaj sam posypać głowę popiołem. Mi się wydawało, że to zajmie nam więcej czasu albo będziemy żyć w innej rzeczywistości. A okazało się, że właściwie po tym, jak osiągnęliśmy pewien poziom wyszczepienia, to wróciło właściwie zaraz. I można by powiedzieć, że gdy dzisiaj patrzymy na trasy koncertowe światowych gwiazd, to możemy zamknąć oczy i powiedzieć sobie, właściwie nic się nie zmieniło. Czasami nawet jest tego więcej i bardziej.
Ale też, jeśli już mówimy, dzielimy się nieudanymi prognozami, ja miałem duże nadzieje na edukację zdalną. Byłem wtedy na ostatnim roku studiów, cały rok miałem zdalny. Wydawało mi się, że to jest super. Nie trzeba wstawać, studenci będą wyspani. Ale teraz obserwujemy to tak zwaną lukę edukacyjną, że ci uczniowie, szczególnie tych młodszych lat, kompletnie tej nauki zdalnej nie byli w stanie przyswajać.
Chociaż też, żebyśmy nie byli aż tak kategoryczni, to nie jest tak, że pracy zdalnej dzisiaj nie ma, tak? Ona istnieje, pojawiła się nawet jakby bardziej upowszechniona forma pracy w permanentnie zdalnej u części białych kołnierzyków wyspecjalizowanych, gdzie realnie pracują z firmami zagranicznymi, gdzie w ogóle nie spotykają na co dzień tych innych ludzi z pracy, gdzie pracują 100% zdalnie, gdzie pracują międzynarodowo, gdzie się pojawiają teamy absolutnie rozlokowane na całym świecie. I takie mechanizmy się pojawiły, tylko że pojawiły się też reakcje trochę protekcjonistyczne poszczególnych krajów, związków zawodowych, żeby nie upowszechniać za bardzo tego, bo może dochodzić do dumpingu płacowego, socjalnego, że nagle kraje wysoko rozwinięte i firmy z tych krajów będą zastępować swoich lokalnych pracowników pracownikami z drugiego końca świata, którzy po prostu będą na podobnych kompetencjach, ale możemy im zapłacić wtedy połowę mniej albo jedną trzecią mniej i szukać w ten sposób dodatkowych oszczędności. Tylko znów, to jest problem z jednej strony wydajności, trochę różnic czasowych, tego, że nie każda profesja jest w stanie w ten sposób funkcjonować, więc nie możemy powiedzieć, że nie wydarzyło się nic, ale ta zapowiadana rewolucja jest dzisiaj w bardzo niewielkim procencie realnie dokonanym mechanizmem, który się faktycznie wydarzył i który możemy dzisiaj odnotować, i z tego poziomu wielkich oczekiwań, wielkich zmian, no zostało realnie niewiele.
Została nam dyrektywa unijna Work-Life Balance, która coś tam gwarantuje każdemu pracownikowi.
A i zapisy w Polskim Kodeksie Pracy, że się pojawiła praca zdalna uregulowana.
A także to, że duża część ukraińskich uchodźców pracuje zdalnie albo w Ukrainie, albo właśnie, tak jak wspomniałeś, w firmach zagranicznych. Już ostatnie pytanie, Pawle, krótko do ciebie. O znaczeniu tych essential workers, tak zwanych, tych zawodów, które, tak jak Andrzej wspomniał, nie mogły przejść na pracę zdalną, bo musiały być w tych fabrykach, sklepach i tak dalej. Czy twoim zdaniem dzisiaj rzeczywiście ta dyskusja jest jakkolwiek jeszcze obecna gdziekolwiek nad tym, jakie znaczenie mają różne typy prac? Czy one są ważniejsze i mniej ważne dla gospodarki? Czy to już kompletnie jest za nami?
Nie ma takiej dyskusji, jaka była właśnie w pandemii, to znaczy rzeczywiście wtedy mieliśmy bardzo silną debatę. Oczywiście przywoływano słynną książkę Grebera o wartościowych i bezwartościowych pracach. Ogółem w Europie jest cały czas dyskusja o tym, aby unikać tego zjawiska prekaryzacji pracy, to znaczy aby unikać i chronić ludzi przed zjawiskiem ubogich pracujących, którzy pracują często właśnie w ważnych społecznie zawodach i zarabiają relatywnie mało. Teraz myślę, że na tą dyskusję nakłada się wciąż pojawiający się po pandemii i po wojnie boom na sztuczną inteligencję, która dorzuciła do tego worka tych dyskusji pytania o to, które zawody realnie ochronią się przed naporem umiejętności tych wszystkich algorytmów obliczeniowych. Więc wydaje mi się, że ta dyskusja, która wtedy się rozpoczęła i właśnie te próby pokazania, że są zawody takie jak pielęgniarka, lekarka, jak opiekunka do dzieci. Jak
też kasjerka, prawda?
Kasjerka, tak, która nie może odejść od kasy, jeżeli chcemy jeść codziennie. Że te zawody są w zbyt małym stopniu doceniane ekonomicznie i ta dyskusja była dużo głębsza i dużo intensywniejsza w teraz. Moim zdaniem ona nie przełożyła się na jakieś radykalne czy jednoznaczne zmiany. To znaczy wróciliśmy do sytuacji, może tak jak Andrzej powiedział, nie wróciliśmy do tego stanu ex ante i nie jest tak, jak było przed, ale ta rewolucja się nie wydarzyła w takim stopniu, w jakim mogłaby się wydarzyć.
Nie jest to do końca optymistyczny wniosek, ale optymistyczny wniosek tutaj jest ich trochę. Także z tej rozmowy mogą Państwo wyciągnąć zarówno, mam nadzieję, pewną nadzieję, jak i...
Optymistyczne jest to, że wszyscy żyjemy, bo były też prognozy, że to po prostu będzie koniec świata.
I były też prognozy takie, że świat się załamie na naszych oczach i pamiętam też taką prognozę przytoczył tylko jeszcze, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy na początku pandemii powiedział, że w Polsce bezrobocie wzrośnie trzykrotnie. No i to jest taka prognoza, która się faktycznie absolutnie nie zrealizowała i jak dzisiaj, o czym Paweł wspomniał, pojawiają się różne bardzo głośne liczby dotyczące tego, co się wydarzy na przykład w kontekście sztucznej inteligencji, to też powinniśmy bardzo mocno je dzielić i nie przywiązywać się do nich, bo po prostu one mogą być dzisiaj realnie pod wpływem emocji generowane, a ja też mam takie wrażenie na koniec, może niech to będzie nasza puenta, że ten czas ostatnich 4 lat jest tak turbulentny i tak zmienny, że wiele tych procesów, które już przeżyliśmy w pandemii, mam wrażenie, że były tak dawno, że wiele osób dzisiaj wspomina ten czas jako jakąś absolutną prehistorię i gdy dzisiaj myślimy o essential workers, bardziej skupiamy się na tym, co się dzieje w kontekście rolników, w kontekście sektora transportowego, w jaki sposób wracają gdzieś podskórnie problemy żółtych kamizelek, które już są trochę zapomniane wstecznie i wracamy trochę do świata, który jest poturbowany po ogromnych przejściach, po wielkich wyzwaniach, też od strony tej psychologicznej i napięć, które są, ale z drugiej strony mamy już narzędzia, mamy pewną wiedzę, którą realnie udało się wykorzystać, chociażby w kontekście kryzysu czy energetycznego, czy inflacyjnego, bo gdy pamiętam też pierwsze obawy i strach, który się pojawiał w kontekście bardzo dynamicznie rosnącej też inflacji i tego, że będziemy mieć powtórzoną dekadę z lat 70., to można przyjąć, że część lekcji, które odrobiliśmy w COVID-zie, też pozwoliły dzisiaj dojść do stanu, w którym jest nadzieja na to, że też ten kryzys i te obawy uda się gdzieś zmitygować.
No i niech to służy za bardzo dobre podsumowanie. Panowie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki.
Dzięki serdecznie.
Żegnamy się z Państwem i zachęcamy do śledzenia podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. We'll be right back.